przemawiam jako trzeci. Także jeszcze przysługuje mi prawo pozdrawiania, tym bardziej, że płaszczyzna intelektualna nie zawsze tak rano powstaje i budzi się, ponieważ ciągle ktoś przychodzi. Pragnę bardzo gorąco i serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy ciągle przychodzą, tych, którzy jeszcze będą przychodzili i którzy na końcu przybędą. Ale z tego serca pozdrawiam wszystkich tu obecnych. W sposób szczególny chcę pogratulować i podziękować i księdzu dziekanowi Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wydziału Teologii i Nauk Pomocniczych, za całemu zespołowi, który tak w zeszłym roku, jak i w tym roku poświęcił się zorganizowaniu tego naszego dzisiejszego spotkania. Tych spotkań, które są bardzo ważne, ponieważ pozwalają nam odświeżać naszą pamięć, przypominają nam o tym, jakie mamy zobowiązania, też wszystkiego rodzaju te dążenia, które tak często pojawiały się w naszej historii, a które w zetknięciu z tego typu rzeczywistością, jak gdyby strasznie nam okazują się niewielkie. Chciałbym gorąco i serdecznie też oczywiście pozdrowić gospodarzy tej uczelni, a więc jego magnificencję, księdza rektora i wszystkich pracowników tutejszej uczelni, życząc, aby istotnie ta uczelnia właśnie, obok oczywiście uczelni toruńskiej, bo mamy tutaj jego magnificencję rektora, była tą uczelnią, która będzie właśnie przypominała tego typu sytuacje, będzie nam przypominała tego typu naszych rodaków, bohaterów narodowych i będzie też ułatwiała nam docieranie do tego wszystkiego, co może w naszym narodzie i w nas wszystkich wyzwalać coraz to głębsze zakorzenianie się w naszą tradycję, nie w tę tradycję, która blokuje, ale w tę tradycję, która daje umocnienie, jednocześnie pokarm, żebyśmy mogli wnosić to wszystko, co istotnie może służyć kolejnym wiekom i kolejnym też pokoleniom. Natomiast wiemy doskonale, że historia naszej ojczyzny, jak to podkreślił Ojciec Święty Jan Paweł II, bardzo często już podkreślał, ale podkreślił to w czasie spotkania w ONZ-cie, jest historią taką dosyć, powiedzielibyśmy z jednej strony interesującą, ale z drugiej strony też historią wyjątkowo taką trudną, świadczącą o tym, że nasz naród napotykał na wiele kłopotów i zmagań. Ze względu na to, że no właśnie byliśmy w otoczeniu różnych innych narodów, przeważnie w przyjaźni, ale czasami te przyjaźnie nie wytrzymywały różnego rodzaju takich czy innych sytuacji i dochodziło do poważnych konfliktów. Natomiast kiedy myślimy o tragedii smoleńskiej, to warto tutaj przypomnieć, że to piękne miasto Smoleńsk ma swoją także bogatą tradycję i uczestniczyło też w historii naszej ojczyzny, bo już w 1395 roku zostało włączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponad dwa wieki, 219 lat był w Wielkim Księstwie Litewskim. Jeszcze wtedy nie stanowiło oddzielnego województwa, ale ku temu już wtedy także szło. Potem, po tych 219 latach, jeden z tych kniaziów, jeszcze wtedy nawet nie w pełni car, Igor Srogi, zajął Smoleńsk i włączył do państwa moskiewskiego i to tak trwało do, jeśli się nie mylę, zaledwie do 1611 roku. W 1611 roku, a więc niecałe 100 lat potem, Smoleńsk znowu trafia do Królestwa Polskiego, do Rzeczypospolitej. I będzie w tej Rzeczypospolitej przez kilkadziesiąt lat, dopiero tak na trwałe zostanie odebrany w czasach króla Jana Sobieskiego, kiedy to w specjalnym tym spotkaniu na umowie Polska Rzeczpospolita zrezygnuje z tego miasta. Ale miasto to będzie miało zawsze coś związanego z naszym narodem, ponieważ na początku XVII wieku zostanie tam utworzona diecezja łacińska, smoleńska, przynależąca do metropolii gnieźnieńskiej i województwo także smoleńskie w ramach Rzeczypospolitej. I pomimo, że już później nie będzie Smoleńsk należał do Rzeczypospolitej, ta diecezja będzie trwała, będzie istniała do 1798 roku. Warto wiedzieć, że przedostatnim biskupem Smoleńska będzie słynny nasz historyk, biskup Adam Naruszewicz, który na 2 lata przed śmiercią zostanie przeniesiony do diecezji łódzkiej. Ona wtedy miała swoją rezydencję główną w Janowie Podlaskim. Tam umrze i tam zostanie pochowany. A więc związki Rzeczypospolitą miasta Smoleńsk są dosyć takie wyraźne, tym bardziej, że do tej pory tam istnieje kościół pięknie taki, który zbudowany gdzieś tak w wieku XIX, gdzie nasi rodacy tam obsługiwali, pełnili funkcje religijne. Potem został zamieniony na bibliotekę. W tej chwili ciągle jest poza możliwością funkcjonowania jako kościół. Niemniej jednak tam też w tej chwili są sprawowane obrzędy liturgiczne, obrzędy religijne w duchu katolickim. Także możemy tutaj, myśląc o Smoleńsku, to warto, żebyśmy o tym pamiętali i żebyśmy też wspominali tych, którzy z racji na ten szlak, który prowadził z kierunku Moskwy, między Warszawą, a między Moskwą, to właśnie Smoleńsk, to tam też dochodziło do różnych bitew. Pamiętamy Chodkiewicza, też bardzo ważne takie wydarzenie na początku wieku XVII, kiedy zdołał tam po prostu rozgromić armię carską. Potem pamiętamy innych, którzy w tym Smoleńsku przebywali, tam gościli. No więc nie po to przypominam to wszystko, aby budzić w nas takie tęsknoty i pragnienia, żebyśmy tam kiedyś się udawali, bo Smoleńsk jest położony nad Dnieprem. Jego zachodnia część to skierowana ku nam jest taką częścią mniej zabudowaną i mniej zabezpieczoną. Natomiast wschodnia część to właśnie to grodzisko wielkie, mury ochronne, które do tej pory w części przynajmniej ocalały. Ale warto przypomnieć, że to miasto nie jest dla nas obojętne, bo skoro często sięgamy w historii do takich wydarzeń, które są wspólne, życzymy, aby ono się rozwijało. Życzymy bardzo z całego serca, żeby też dla tego kraju, do którego należy, stanowiło tę perłę, a jednocześnie, żeby było takim pomostem pomiędzy właśnie Warszawą, jak wspomniałem, a także Moskwą, bo niezależnie od tego, jakie będą okoliczności, sytuacje, to przecież wiadoma rzecz, że takie kontakty i takie podróże będą się odbywały. Natomiast to, co się zdarzyło przed 6 laty, jest dla nas rzeczywiście ogromnym zaskoczeniem, jest rzeczywiście bardzo bolesne. Po prostu trudno sobie wytłumaczyć. Muszę się przyznać, że ja wtedy byłem w Kanadzie. Skończyliśmy rekolekcje dla naszych księży polskich tuż po Wielkanocy, bo tak to się złożyło. No i pojechaliśmy na sobotę do takiej miejscowości, które nazwano Wilno. Ciekawa rzecz, Kaszubi, którzy jako pierwsi Polacy przybyli do Kanady, to swoje to miasto takie, to, czy też wieś obecnie, gdzie się zadomowili, gdzie rozpoczęli początek, no więc nazwali Wilnem. Myślę, że oni mieli poczucie tego, że nie nazywać, prawda, jakąś miejscowością tutaj z Kaszub wziętą, ale dla podkreślenia, że są przedstawicielami Rzeczypospolitej. Ta świadomość Rzeczypospolitej jest ogromnie istotna w naszej historii, ale też w myśleniu. U historyków jest bardzo widoczna, natomiast współcześnie widzimy, jak gdyby ona idzie w niepamięć. To szkoda, że ona idzie w niepamięć, ze względu na to, że pojęcie tej Rzeczypospolitej jest dla nas bardzo takie ciekawe, w pewnym mierze nawet nobilitujące, bo myśmy, jak widzimy, nie tworzyli państw, nie budowali naszego państwa, nie poszerzali w oparciu o jakieś zamachy stanu, o jakieś najazdy. Zdarzały się one w tych pierwszych wiekach piastowskich, ale praktycznie potem, to, jeżeli już były jakieś walki, to raczej obrony na zawsze. Natomiast u nas ten rozwój naszego państwa dokonywał się w sposób niesłychanie ciekawy. Bo najpierw zacznijmy od tego wydarzenia z 1966 roku, z chrztu pierwszego Piastów, pierwszych Piastów i potem też tak samo naszego narodu. To oficjalnie początek. Proszę sobie wyobrazić, że ten chrzest nie został narzucony przez jakichś misjonarzy przybyłych z pomocą silnych jakichś ramion, ale że został wprowadzony przez małżeństwo. A więc w sposób jak najbardziej łagodny, myślę, i najbardziej piękny też tak samo. Zawrzeć małżeństwo i prawda od razu to jak gdyby wprowadzić w inną rzeczywistość, w inny świat. Chrześcijaństwo w ten sposób przyjęte przez naszą ojczyznę nigdy nie stało się chrześcijaństwem biernym. Jak zaznaczają historycy, bo nie polegało tylko na tym, że myśmy przyjęli z chrześcijaństwa pewne wartości i treści, ciężki, ale wprost przeciwnie, chrześcijaństwo w naszej ojczyźnie było zawsze tworzone. Inaczej mówiąc, nasz naród w to chrześcijaństwo coś wnosił. I dzięki temu właśnie to chrześcijaństwo nasze tak się utrwaliło, bo to nie było coś, co przyszło z zewnątrz, ale coś, co otrzymaliśmy właśnie poprzez takie relacje bardzo pozytywne, a potem jednocześnie rozwijając je, a ten rozwój my widzimy w bogactwie tradycji chrześcijańskiej na terenie Polski, tej na przykład chociażby wielkiej liczby kolęd, bo ponad 500 kolęd i pastorałek to świadczy, że jest bardzo dużo w naszej ojczyźnie i że gdyby wziąć w europejskie wszystkie kolędy, to na pewno nie byłoby tyle, ale to widać, jak bardzo byli nasi poprzednicy zainteresowani, żeby coś wnosić od siebie, żeby to nie była recepcja bierna, ale żeby to było jednocześnie budowanie. No i potem też, jasne, że powstanie już w pełnym tego słowa znaczeniu Rzeczypospolitej dokonuje się tak samo, kiedy święta królowa Jadwiga wychodzi za mąż za Jagiełłę, też przez małżeństwo. Nie ma żadnej agresji, nie ma żadnego najazdu, spokojnie, prawda, rosną dzieci. Kazimierz Jagiellończyk i ze swoją małżonką muszą mieć jeszcze 14 dzieci po to, żeby te wszystkie sąsiedztwa obsadzić, żeby zabezpieczyć pokój dla naszej ojczyzny. No więc widzimy, że pojęcie miłości, pojęcie tutaj małżeństwa jest bardzo mocno zakorzenione w tej naszej historii. Warto też do tego powracać przy wielu naszych rozmowach i przy zastanawianiu się nad tym, w jakiej mierze możemy przyczynić się do tego, aby to, co z tej Rzeczypospolitej jeszcze może trwać w nas, żeby jednak ono przynosiło jak najpiękniejsze owoce i żeby istotnie wychowywało nas do tego, co nazywamy, że pragniemy szanować pewne wartości, pewne treści przyswajać, no i że dla nas te trzy terminy, Bóg, honor i ojczyzna, to stanowią coś wyjątkowo wartościowego. Myślę, że o tym trzeba mówić teraz właśnie. Pierwsze, ta tragedia, jak gdyby, która się dokonała w Smoleńsku, no zwróciła nam uwagę, że trzeba jednak być bardzo też tak samo czujnym. Trzeba mieć świadomość różnych zagrożeń. Trzeba być przekonanym o tym, że współczesność nasza nie jest współczesnością chrześcijańską. Że nie można się odwoływać w stosunku do różnych i państw i narodów poprzez pojęcia moralności chrześcijańskiej, bo to już do nich nie dociera. A więc sytuacja się bardzo zmienia. A skoro tak, to trzeba, żebyśmy też tak samo umacniali nasze chrześcijaństwo, żeby coraz bardziej było głęboko zakorzenione, żeby coraz bardziej rozwijało naszą wrażliwość na wartości, naszą troskę o prawdę, o uczciwość, o sumienność, bo wtedy dopiero będziemy w stanie w tych sprawach, jakie nam się pojawiają przed nami, uczestniczyć bardziej aktywnie, ale też tak samo i bardziej twórczo. Tego nam wyjątkowo potrzeba. Tym bardziej, że jak wspomniałem, to już nie tylko obok, ale i w nas pojawiają się różne rzeczy, które budzą niesmak. Ten niesmak, no właśnie w tym przewidzianym programie na dzisiaj widzimy tam też takie odniesienie do tych różnych manipulacji, z jakimi się spotykamy w odniesieniu do tego faktu, bo to jest fakt historyczny, tragiczny fakt, ale fakt jak najbardziej, ze względu na to, że jakieś były przesłanki, niektórzy ludzie mają jakieś motywy, żeby bać się przed prawdą, żeby nie dopuścić do tego, aby te dochodzenia, aby te badania wszystkie prowadzić jak najsumienniej i najpełniej, no bo jednak widzimy doskonale, że to coś jest nie w porządku. Ciągle nam czegoś brakuje, jakieś ogniwa gdzieś poginęły, a więc nie możemy tak się poddać i powiedzieć, dla świętego spokoju, jak to niektórzy mówią, nawet nasi politycy mówią, a że dla świętego tak zwanego spokoju. W tym wypadku to nie byłby święty spokój. To oczywiście byłoby zdrada naszych rodaków, no przez lekceważenie męczeństwa, a więc czyli odejście od tego, co dla poczucia narodu polskiego, co dla Polaków zawsze było ogromnie wartościowe, żeby stać na straży honoru i na straży też tych wartości prawdziwych. To jest dla nas takie ważne. Dlatego cieszę się bardzo i dziękuję z całego serca jeszcze raz Uniwersytetowi, a także organizatorom za to, że możemy spotykać się, to już po raz drugi się spotykamy i że możemy sobie przypominać to wszystko właśnie po to, aby z jednej strony do tej prawdy dojść, bo jakaś prawda być musi, żebyśmy nie zostawili tego tak na poboczu, jak zostawiliśmy śmierć Sikorskiego, jak zostawiliśmy też tak samo katyńskie morderstwo przez jakiś dłuższy czas i nadal zresztą jeszcze nie za bardzo tam koło tego chodzimy, jak żeśmy zostawili wielu naszych tych bohaterów narodowych, których nazywano wyklętymi, a w rzeczywistości to są nasi bohaterowie, żebyśmy nie pozostawili tego, że to jakoś tam będzie, ale istotnie włożyli maksimum naszego wysiłku i przekonali nie po to, żeby kogoś oskarżać. W tej chwili nie chcemy nikogo oskarżyć, ale chcemy po prostu wiedzieć, jak to się stało, dlaczego tak się stało, po to, żebyśmy byli mądrzejsi na przyszłość, bo my musimy zmienić to powiedzenie, jakie nieraz funkcjonuje, że Polak mądry po szkodzie, bo przynajmniej, jeżeli ci, którzy są związani z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego, czy z Uniwersytetem Toruńskim, to winni być ludźmi, którzy właśnie mądrzy są także i przed szkodą. Dziękuję bardzo.